Drzwi do lasu. Audycja Rafała Regulskiego.
Dzień dobry Państwu. Na życzenie stałych bywalców lasu przedstawię dzisiaj Państwu pierwszą część opowieści o znakach i oznaczeniach, jakie możemy zobaczyć na leśnych drzewach. Wyjaśnimy, co one znaczą, o czym i kogo informują. Ale na sam początek, czyli dziś, opowiem nie o klasycznym oznaczeniu, lecz o czymś podobnym, w tym sensie, że mogącym przykuć naszą uwagę podczas spaceru po lesie. Bo czasem idąc przez las, zobaczą Państwo młode drzewa z pomalowanymi odcinkami pni. Po co to i czemu służy, wyjaśni nam Maciej Piotrowski z Leśnego Zakładu Doświadczalnego w Murowanej Goślinie.
No wszystkie drzewa są pomalowane na jasny kolor, na wysokości mniej więcej klatki piersiowej.
Taki seledyn bym powiedział.
No możemy to nazwać seledynowym. Jako mężczyzna nie odróżniam tylu kolorów co kobiety, a przynajmniej nie umiem ich nazwać. Natomiast jeśli chodzi o sam widok, jest dosyć nietypowy.
Przypis. Jako że określenie koloru farby mianem seledynowego padło w rozmowie dwóch facetów, rzucam teraz hasło sprawdzam. Według definicji Wikipedii barwa seledynowa to jest, cytuję, jasna, bladozielona, delikatna zieleń. Koniec cytatu. Swoją drogą bladozielona zieleń robi wrażenie, ale do brzegu. W świetle tej definicji użyte spontanicznie podczas nagrania w lesie określenie seledyn uznać należy za trafne. Ewentualnie uściślając, można by doprecyzować. Bardzo blada, bladozielona zieleń. Taki spłowiały kolor smarowidła widziałem na korze drzew w tym młodniku. And green is the color of the sparkling corn. Wracamy do rozmowy z Maciejem Piotrowskim. And green
is the color. Każdy coś musi jeść. A jelenie i daniele muszą jeść troszeczkę nam drzewa w lesie. To jest ich pewnego rodzaju pożywienie i one spałują, czyli zgryzają korę z drzew i na wysokości właśnie ich pyska smarujemy drzewa, żeby nam wszystkiego nie zjadły, najprościej mówiąc.
Czyli ta farba ma zniechęcić, spowodować, że będzie kora niesmaczna?
No nie jest smaczna po tej farbie, po tym środku. I dlatego właśnie go używamy, żeby te drzewa zostały w nam.
Czyli jeżeli Państwo zobaczą młody las, bo to jest młodnik tutaj, i na wysokości klatki piersiowej, na takiej długości od gałęzi do gałęzi.
Profesjonalnie nazywamy to między okółkami. Te gałązki dookoła młodych drzew nazywamy okółkami. No i właśnie między nimi malujemy, czyli to jest sposób na zachowanie tych drzewek, żeby zwierzęta nie zjadały tych drzew, czyli nie spałowały.
Teraz patrzę na taką sosenkę 1, 2, 3, 4. Mam na myśli to drzewo tutaj.
3 i 4, czyli między trzecim a czwartym w tym przypadku.
Między trzecim a czwartym okółkiem mamy pomalowane. I czy to znaczy, że ta niejadalność tej kory, że ona się rozchodzi na całe drzewo, że tak powiem?
Nie, ona jest po prostu na wysokości, na której jelenie zjadają tą korę.
Czyli gdyby on sobie tak pomyślał, że może będę gryzł między drugim a trzecim okółkiem, to by mu smakowało?
No mogłoby mu smakować, natomiast bardziej chodzi o to, że o tutaj widzimy nawet te ślady zjadania. Tutaj w tym momencie zaczyna się zasklepiać ta rana po spałowaniu.
Przypis drugi. Choć od początku dla opisania tych pomalowanych młodych drzewek używam słowa farba, to jednak trafniejsze jest słowo, uwaga, repelent. Drzewka pokryte są repelentem, czyli środkiem odstraszającym. No dobrze, ale co dokładnie jest tym środkiem? Nie powiem, bo o ten na tych konkretnych drzewkach pana Macieja nie zapytałem. Ale arcyciekawą sprawą jest, czego w ogóle używa się do smarowania kory drzewek celem zniechęcenia zwierząt do jej zjadania. Nie wymienię wszystkich substancji, które znalazłem chociażby w pracy naukowej powstałej 2 dekady temu w Instytucie Badawczym Leśnictwa w Warszawie, którą to pracę znalazłem w internecie. wszystkich substancji nie wymienię dlatego, że nazwy wielu mnie samemu nic nie mówią, a znalezione w sieci objaśnienia naukowe mówią jeszcze mniej. Wymienię jednak kilka, które mogą robić wrażenie. Ale przedtem jedna rzecz. Zadaniem substancji, którymi smaruje się korę młodych drzew, jest zniechęcenie smakiem, zapachem lub wyglądem. W tych repelentach ukryta jest komenda: nie tykaj, nie jedz, zostaw, odejdź. Zatem czym dla przykładu smaruje się korę młodych drzew w lasach, by nie zgryzały jej, dajmy na to, jelenie czy łosie? Sproszkowana krew bydlęca. Benzoesan denatonium, czyli związek chemiczny uznany w Księdze Rekordów Guinnessa za najbardziej gorzką ze wszystkich znanych substancji. Lanolina, czyli wosk zwierzęcy otrzymywany podczas czyszczenia wełny owczej, nazywany tłuszczopotem owczym. Kwarc w zawiesinie, czyli piasek w jakimś lepiszczu. Kompozycja o zapachu rybnym. Oraz bitumy, oleje roślinne, żywice syntetyczne. Chciałoby się powiedzieć: niesmacznego.
Ale spałowanie to nie jest jedyny sposób, w jaki jelenie czy też kozły, w szczególności sarny, uszkadzają korę. Ponieważ mamy jeszcze czemchanie.
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 Na czym polega czemchanie?
No tutaj zwiększymy kontekst, ponieważ zarówno jelenie, daniele, jak i sarny to są zwierzęta, które nie mają rogów, a poroże. Od tego trzeba zacząć i one co roku je zrzucają i co roku nakładają. Jak sarny nakładają ten swój sypu, czyli one mają w takiej skórce, rozrywia się ich poroże, to w momencie, w którym ono obumiera, w pewien sposób je swędzi i to nakłania je do tego, żeby je wytrzeć, żeby pozbyć się tego balastu i one wycierają je o drzewa w lesie. To też jest sposób znakowania terenu.
To jest czemchanie.
Czemchanie, tak, takie ładne słowo.
Ale przed czemchaniem nie zabezpieczacie drzew, nie?
To znaczy tutaj znowu wychodzi pewna specyfika Puszczy Zielonki, czyli mamy przede wszystkim do czynienia z Danielem. Daniel tego nie robi, tylko sarna. I też Daniel w pewien sposób wyparł sarnę. Tutaj mamy bardzo mało sarny. Mimo że sarna jest najlepiej przystosowanym do warunków leśnych zwierzęciem, ponieważ no właśnie jest taka mała, kompaktowa i może wszędzie wejść, nie haczy porożem.
Jeleń, ten dopiero ma problem między drzewami.
No dokładnie, ten ma dopiero problem, żeby się przecisnąć między drzewami i dlatego no możemy teraz sobie pomyśleć, czy on jest dobrze przystosowany do tego lasu, ponieważ uważa się, że jelenie wcale nie pochodzą z lasu, a dużych ujść rzek, trzcinowisk, bagien i dlatego jedne z najlepszych populacji jeleni w całej Europie znajdują się w delcie Dunaju.
Drzwi do lasu.
Czyli niekoniecznie jeleń musi być symbolem, powiedzmy, polskich lasów albo taką wizytówką polskich lasów.
Z jeleniem troszeczkę jest taka historia jak z wilkami. Ich po wojnie było bardzo mało. Nie było ich tyle. Teraz musimy sobie przypomnieć, że właśnie po wojnie w ogóle mieliśmy tylko w niektórych województwach, obecnych województwach, pamiętajmy, że troszeczkę inaczej wyglądała Polska, zanim uregulowano kwestie samych granic Polski. Natomiast no nie było tyle tych jeleni. I później zaczął się proces, żeby je wsiedlać. Czyli żeby powróciły one teoretycznie na te dawne tereny, gdzie występowały, też musimy pamiętać, że po wojnie mieliśmy tę lesistość bliżej 20%, nie 30% jak dzisiaj. Dlatego w ogóle to inaczej wyglądało. Dopiero do województwa lubelskiego, jeśli dobrze pamiętam, w latach 60. został sprowadzony jeleń z populacji mazurskiej. Troszeczkę wcześniej był w Wielkopolsce, natomiast też go tutaj nie było. Natomiast też ciekawy z tym wiąże się kontekst Daniela, czyli króla Puszczy Zielonki, ponieważ nie wszędzie były jelenie, a żeby mieć takie zwierzę, chociaż delikatnie podobne do jelenia, sprowadzono z basenu Morza Śródziemnego Daniele. Chociaż są też badania naukowe, które mówią, że przed zlodowaceniem występowały na naszym terenie. I te daniele zdecydowanie łatwiejsze były w hodowli, dlatego były popularne tam, gdzie nie było jelenia. I dlatego nie wszędzie w Polsce spotkamy daniela. Tak bardzo ogólnikowo mówiąc, to nie jest nasz rodzimy gatunek.
Dziękuję Państwu za uwagę. Wkrótce w naszej audycji wyjaśnimy, co oznaczają namalowane na drzewach w lesie kropki, kreski, litery, a nawet liczby. Do usłyszenia.
Drzwi do lasu.